Naszym gościem jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Kłaniamy się, panie doktorze, witamy.
Witam, szczęść Boże wszystkim słuchaczom i ojcu.
Szczęść Boże. Panie doktorze, wspominamy dzisiaj dwa takie ważne wydarzenia, wydarzenia również bolesne i krwawe. Mam tutaj na myśli rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek, no i też 50. już rocznicę też krwawego tłumienia protestów robotniczych na polskim wybrzeżu. Od strony historycznej rozmawialiśmy przed momentem o tych dwóch wydarzeniach, ale ciągle jest takim pytaniem i tych, którzy pamiętają te czasy, a jest ich jeszcze wielu, chociaż już coraz mniej. Pytaniem jest to, dlaczego ci, którzy byli twórcami czy odpowiedzialnymi osobami decyzyjnymi, mam tu na myśli Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka, już nieżyjących, ale też żyjącego na przykład Jerzego Urbana, czy innych osób, ważnych osób związanych ze Związkiem Radzieckim i służących Związkowi Radzieckiemu, do dzisiaj nie zostało osądzonych, wręcz przeciwnie, byli chowani z honorami, spoczywają na Powązkach na przykład. Jak pan doktor postrzega, też jako człowiek, który ma kontakt z kombatantami, z tymi osobami, które pamiętają tamte czasy, jak pan doktor spogląda na tę sytuację? No i czy jest jakaś nadzieja, że ta dziejowa sprawiedliwość, jakbyśmy mogli o tym powiedzieć, w końcu przyjdzie?
No my na to patrzymy dość jednoznacznie w środowiskach niepodległościowych, patriotycznych, w tym także kombatanckich, jako pewien polityczny układ, jaki się zawiązał po 1989 roku, który z jednej strony budował nowy ustrój, odżegnywał się w sferze werbalnej od komunizmu, ale jednocześnie nie miał zamiaru tego komunizmu konkretnie, to znaczy w sensie ani prawnym, ani politycznym, rozliczać. Przecież już w 1993 roku, czyli 4 lata po okrągłym stole i po pierwszych częściowo wolnych wyborach, do władzy w Polsce demokratycznie doszli spadkobiercy tych, o których ojciec wspomniał, czyli tych, którzy w imię sowieckich interesów mordowali, represjonowali, prześladowali Polaków. Mam na myśli Sojusz Lewicy Demokratycznej, który jest spadkobiercą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli formacji na wskroś zdradliwej, formacji, która w imię sowieckiej racji stanu nie woliła Polaków. I okazuje się, że ci ludzie mogli kandydować w wyborach. No, to, że Polacy ich wybrali, to jest rzecz bardzo trudna do wytłumaczenia, ale przede wszystkim chodzi o to, że nie została tutaj dokonana dekomunizacja, tak jak w Niemczech po 1945 roku, denazyfikacja. Ci ludzie, spośród których jeszcze część żyje, jak chociażby wymieniony przez ojca Goebbels stanu wojennego, jak go określił profesor Ryszard Bender, Jerzy Urban. Te osoby powinny być po prostu pozbawione możliwości uczestniczenia w życiu publicznym. No tak jak zrobiono z osobami, nie tylko zbrodniarzami, ale także osobami popierającymi partię nazistowską w Niemczech. I to są tego typu historyczno-polityczno-moralne rozstrzygnięcia, które są stosowane w momencie zmiany ustroju, zwłaszcza tak zasadniczej, z jaką mieliśmy do czynienia w latach, na przełomie lat 80. i 90. W Polsce tego zabrakło. Mieliśmy zamiast tego grubą kreskę. Oczywiście, że z chrześcijańskiego punktu widzenia możemy sporo mówić o przebaczeniu, o miłosierdziu, ale nie widać tutaj żadnej skruchy. Ci zbrodniarze i ideowi spadkobiercy bynajmniej nie poczuwają się do tego, że przez wiele lat zniewalali polski naród i że strzelali, czy też kazali strzelać do Polaków ubranym w polskie mundury żołnierzom służącym jednak Moskwie, a nie Polsce.
Panie
to
doktorze...
bardzo przykre. I czy ta sprawiedliwość dziejowa jeszcze nadejdzie? Obawiam się, że już nie. Jeżeli do tej pory nie została wymierzona, to może chociaż trochę, ale to jest tak, że się stawia przed sądem i nawet wydaje wyroki skazujące w stosunku do osób na najniższych szczeblach decydenckich ówczesnych. Natomiast tak jak ojciec wymienił już nieżyjący generałowie Jaruzelski czy Kiszczak, czy żyjący jeszcze członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, tej hunty, która została prawomocnym wyrokiem sądów niepodległej Rzeczypospolitej wprost nazwana przestępczym związkiem o charakterze zbrojnym, czy odwrotnie, zbrojnym związkiem o charakterze przestępczym. No rozliczeni do tej pory nie zostali, to już raczej rozliczeni nie będą. To jest bardzo smutne i to wystawia bardzo złe świadectwo tym elitom dawnej opozycji, które po roku 89 doszły w Polsce do władzy. Obojętne, czy to były bardziej prawicowe, czy bardziej lewicowe, ale jednoczył ich, przynajmniej tak się wydawało, jednoczył ich wszystkich, czy je wszystkie te elity, antykomunizm. Tymczasem okazuje się, że był to tylko antykomunizm werbalny. Mówiono wiele o tym, że to był zbrodniczy system, że trzeba by ukarać. No trzeba by i na tym trzeba by się kończyło. To mi trochę przypomina sytuację po 56 roku, ale wtedy to władza rozliczała się, można powiedzieć, sama ze sobą. Też usunięto niektórych największych stalinowskich zbrodniarzy ze stanowisk, czy powyrzucano z partii, ale w dalszym ciągu ta sama formacja sprawowała władzę. W 89 roku sytuacja była diametralnie inna. To jednak ci, którzy dawniej byli w opozycji, zastąpili u władzy tych, którzy w imię sowieckich interesów rządzili Polską przez 50 lat. Więc należało oczekiwać zdecydowanego rozliczenia przede wszystkim decydentów. To, że generał Jaruzelski czy generał Kiszczak nie zostali pozbawieni swoich stopni generalskich i odznaczeń państwowych, to jest też rzeczą skandaliczną. Nasze porozumienie od dawna domagało się również rozliczenia w takiej właśnie bardziej symbolicznej sferze. Oczywiście, że tam, gdzie się da, należy wymierzać odpowiedzialność karną, sądową, prawną. Ale jest też coś takiego jak odpowiedzialność polityczna. Już nie mówię o odpowiedzialności moralnej, bo tych ludzi trudno posądzać o hołdowanie jakimkolwiek wartościom moralnym, ale ta odpowiedzialność polityczna jest jednak czymś bardzo istotnym. No i teraz, kiedy my mówimy tyle lat po pożegnaniu werbalnym, można powiedzieć, komunizmu, a między nami ciągle się przechadzają i są przez niektórych wręcz fetowane osoby temu komunizmowi służące aż do ostatniej chwili, no to znaczy, że troszeczkę ta nasza niepodległa Trzecia Rzeczpospolita ma od początku kręgosłup może nie złamany, ale mocno przekrzywiony. No tak się nie postępuje w sytuacjach wielkich historyczno-politycznych przemian. Ja to specjalnie przyrównuję do okresu po 1945 roku w Niemczech, do denazyfikacji, bo przecież czy to jest totalitaryzm hitlerowski czy stalinowski, czy czerwony czy brunatny, to nie ma znaczenia. Ważne jest, że te systemy zostały uznane za systemy zbrodnicze. Nawet u nas w Konstytucji artykuł 13 wyraźnie zakazuje istnienia tych partii i organizacji, które jawnie głoszą totalitarną ideologię. Tam jest wymieniony nazizm, faszyzm i komunizm. Bardzo się cieszę, że wreszcie pan prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zdelegalizowanie Komunistycznej Partii Polski, bo przypomnę, że istnieje taki dziwny twór zarejestrowany już w III Rzeczypospolitej w 2002, jeżeli dobrze pamiętam, roku. Partia, która się odwołuje jawnie do swojej poprzedniczki z lat 20-30 ubiegłego wieku, KPP, Komunistycznej Partii Polskiej, którą zresztą sami Sowieci zlikwidowali w latach 30. Ta partia istnieje, ma swoich członków, swoje wydawnictwa i jawnie odwołuje się do ideologii komunistycznej. Co więcej, głosi, że jest potrzeba dokonania kolejnej rewolucji właśnie komunistycznej, żeby znieść burżuazyjne rządy i burżuazyjny system polityczny, jaki w tej chwili panuje w Polsce. No, wielkie podziękowanie dla pana ministra, a bardziej prokuratora generalnego, bo w tych dwóch rolach przecież występuje Zbigniew Ziobro, że po kilku latach apeli różnych osób oraz stowarzyszeń, w tym naszego Porozumienia, zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego, zebrawszy wcześniej poprzez prokuraturę krajową odpowiedni materiał dowodowy, o stwierdzenie, że ta właśnie Komunistyczna Partia Polski nie mieści się w porządku konstytucyjnym III Rzeczypospolitej. No i mam nadzieję, że to się skończy w sposób taki, w jaki się skończyć chyba musi, to znaczy delegalizacją KPP. Ale to jest KPP, to już jest zupełnie jakieś kuriozum. Mhm. Natomiast te osoby, które uniknęły odpowiedzialności w 1989 roku, byli członkowie PZPR, no, czy ich w jakiś sposób da się jeszcze rozliczyć? Mocno w to wątpię.
Panie
musimy
doktorze,
żyć z taką kulą u nogi. No niestety, niestety.
Mamy minutę do końca, ale też pytanie na koniec, bo tu kwestia historyczna i takiej edukacji historycznej wchodzi w grę. Mamy tutaj też, no, 13 grudnia choćby i masowe protesty przed domem Jarosława Kaczyńskiego. To jest, no, jakiś taki chichot historii, gdzie młodych ludzi, którzy być może nie zadadzą sobie trudu, żeby sprawdzić, co się wtedy tak naprawdę wydarzyło i pod czyim domem trzeba byłoby protestować, no, idą za jakąś taką falą. Więc co zrobić, żeby młody człowiek też historycznie był odpowiednio wyedukowany w tej kwestii?
No to tylko sprawa edukacji. Ja tutaj przywiązuję ogromne nadzieje z nowym ministrem edukacji i zarazem nauki, panem profesorem Przemysławem Czarnkiem, że historia będzie nauczana przede wszystkim w szkołach średnich, podstawowych też, ale średnie są tutaj kluczowe, no w taki sposób, w jaki nauczana być powinna, czyli obiektywnie. I robienie jakichś paraleli pomiędzy rządami komunistów a rządami Zjednoczonej Prawicy obecnie, to jest po prostu chore urojenie ludzi, którzy są owładnięci nienawiścią z politycznych przyczyn. Nie wspominam o różnych zwykłych głupcach, którzy zawsze się tutaj przytulą do takich właśnie nienawistników, ale idzie o to, co ojciec znakomicie tutaj uwypuklił, żeby młody człowiek miał taką edukację historyczną, iżby nigdy mu się nie kojarzyły te fakty, te postacie historyczne, które się kojarzyć ze sobą w żaden sposób nie powinny. No jeżeli ktoś dzisiaj twierdzi, a takie ze strony tych oszalałych kobiet słychać hasła, że obecna władza, czyli Zjednoczonej Prawicy, demokratycznie wybrana w niepodległym państwie, jest gorsza niż władza komunistyczna w PRL, a w ogóle III Rzeczpospolita jest gorsza niż była Polska Rzeczpospolita Ludowa, no to komuś coś się tutaj w głowie przekręciło.
Panie doktorze, bardzo dziękuję.
Albo z nienawiści. Jednym z nienawiści, drugim z głupoty. Sam nie wiem, co gorsze.
Dokładnie. Liczymy na tę historyczną edukację na odpowiednim poziomie. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie doktorze.
Bardzo dziękuję, że mogłem przy tych rocznicowych okazjach na antenie Radia Maryja swoje opinie wypowiedzieć, mając jednocześnie nadzieję, że są to opinie większości Polaków, którzy myślą w kategoriach polskiej racji stanu i nigdy w życiu nie zdobędą się na tego typu sformułowania, jakie ostatnio w trakcie tych nieszczęsnych demonstracji słyszymy. Już pomijam fakt, że te demonstracje są nielegalne z punktu widzenia obostrzeń sanitarnych, bo to jest osobna sprawa.
Pan doktor Jerzy Bukowski, bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Była to rozmowa z panem doktorem Jerzym Bukowskim, rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.